Pułkownik Taras Aleksandrowicz Jermołow i major Zinowij Kołobanow wysiedli z szoferki wojskowej ciężarówki Ural 375 i stanęli na gruntowej drodze wiodącej przez las. Nosili ukraińskie mundury, to samo dotyczyło dystynkcji określających ich stopnie oficerskie. Tutaj nic się nie zmieniło. Jermołow nadal występował jako pułkownik, a Kołobanow jako major. Zastanawiając się wcześniej, jakie szarże będą odpowiednie, Jermołow nie namyślał się długo. Co prawda, pułkownik przemieszczający się piechotą na rozległym poligonie mógł wzbudzić podejrzenia któregoś z żandarmów, ale korzyści wynikające z posiadania wysokiego stopnia były nie do przecenienia. Dodatkowo posiadał papiery na nazwisko Siemianczuk i rozkazy sztabu określające go jako obserwatora. Podobny zestaw dokumentów miał Kołobanow. Reszcie grupy wydano jedynie ukraińskie książeczki wojskowe. Jermołow podszedł do skrzyni ładunkowej i uderzył pięścią w burtę. Wysiadać! Plandekę zarzucono do góry i na piasek zeskoczyli pozostali członkowie grupy. Ubrani w kamuflażowe uniformy ukraińskiej armii, jak Ataman i Kołobanow, niczym się od nich nie różnili. Wampir ostrożnie zdjął z podłogi wozu futerał z karabinem, podał go siwemu i sam sięgnął po drugi. Oba pokrowce kryły ten sam typ broni. Rosyjskie snajperki z fabryki w Iżewie, oznaczone jako SW-98, z celownikami również rosyjskiego typu Giperon. Użycie broni rodem z Rosji nie było niczym nadzwyczajnym. Wyspecjalizowane grupy używały najróżniejszych karabinów, fińskich, niemieckich czy amerykańskich. O wszystkim decydowała cena, jaką mogli dać za taką broń strzelcy, ale to dla atamana było zupełnie bez znaczenia. Oba SW-98 i tak otrzymał jako wyposażenie od agentów GRU z wiadomym przeznaczeniem. Słońce zwolna chowało się nad horyzontem, kładąc w lesie długie cienie. Mimo że do zmroku pozostawało jeszcze trochę czasu, musieli ruszać. Tak naprawdę nie byli jeszcze na samym poligonie. Zatrzymali się kilka dobrych kilometrów wcześniej i dopiero stamtąd mieli wyruszyć na łowy. Łowy to słowo od początku podobało się Tarasowi. Miał nadzieję, że jednym strzałem uda mu się powalić cel, a wtedy z myśliwych stanął się zwierzyną. Trochę żałował, że jego plan zostanie doceniony tylko przez zawodowców. Osobiście miał wcześniej nadzieję, że dokona zamachu w jakimś bardziej spektakularnym miejscu. Tak jak to miało miejsce podczas zgładzenia Sadata w trakcie defilady wojskowej. Z ciężarówki przejeżdżającej pod trybuną zeskoczyli wówczas fanatyczni islamiści, nie mogący darować prezydentowi Egiptu układów z Izraelem. Seriami z kałasznikowów rozstrzelali przywódcę, chociaż sami zapłacili wysoką cenę, ginąc od kul ochrony. Może czasami lepiej jest zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy państwa, niż samemu się wystawić na ogień? W sumie tak było nawet lepiej. Ciszej jedziesz, dalszy budziesz. Milczący Jermołow i Kołobanow obserwowali swoich ludzi. Ci sprawnie przytoczyli wyposażenie. Podskoki były w gruncie rzeczy zwykłą formalnością, nic nie stukało. Ataman i major poszli w ich ślady. Oprócz dwóch wyborowych SW-98 do obrony posiadali jeszcze cztery karabinki AKSU-74 i zwykłe pistolety Stieczkina z 20-nabojowymi magazynkami, trochę stare, ale mające tę zaletę, że można z nich było prowadzić ogień ciągły. Karabinki AKSU-74 przewidziano dla wampira siwego, orła i drakona. Jermołow i Kołobanow mieli dźwigać futerały z karabinami wyborowymi. Maskowanie, noktowizory, woda, trochę wysokoenergetycznej żywności. Wszyscy mieli co taszczyć. Przeciętnie dźwigali po 25 kg ekwipunku, niektórzy więcej. To nie przelewki, a do przejścia mieli ponad 20 kilometrów. Na ich korzyść działało to, że manewry rozpoczęły się prawie 2 tygodnie temu i przez ten czas większość biorących w nich udział żołnierzy zdążyła się już solidnie zmęczyć. Usterki sprzętu zdarzały się częściej niż zwykle, bo kierowcy eksploatowali sprzęt o wiele intensywniej niż zazwyczaj. Zwykłej piechocie też dano się we znaki.